Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stolica Apostolska wydała dokument o reformie kościelnych studiów filozoficznych.
Państwo ma prawo oceniać ludzkie zachowania seksualne, przypomniał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum ONZ.
Kościół apeluje o pomoc dla ofiar suszy w Kenii.
22 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Dekret o reformie kościelnych studiów filozoficznych wydała Kongregacja Edukacji Katolickiej. Dokument, datowany 28 stycznia w liturgiczne wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu, przedstawili dziś w Watykanie przełożeni tej dykasterii. Jej prefekt wyjaśnił, że reforma była konieczna ze względu na osłabienie formacji filozoficznej w wielu instytucjach kościelnych, związane z ogólnym kryzysem studiów filozoficznych. Kardynał Zenon Grocholewski podkreślił znaczenie, jakie dla podjęcia reformy miały wskazania Jana Pawła II, zwłaszcza z encykliki Fides et Ratio.
Z kolei sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej wskazał, że dekret tej dykasterii o reformie kościelnych studiów filozoficznych dotyczy czterech typów instytucji. Są to kościelne wydziały filozoficzne i teologiczne oraz związane z nimi instytuty filozoficzne i teologiczne, wśród tych ostatnich również wyższe seminaria. Arcybiskup Jean-Louis Bruguet poinformował, że gdy chodzi o wydziały filozoficzne, czas studiów do uzyskania bakalaureatu zostanie przedłużony z 2 lat do 3 lat. Natomiast na wydziałach teologicznych i w seminariach filozofię studiować się będzie tak jak dotychczas przez 2 lata. W tym okresie jednak trzeba położyć większy nacisk na dyscypliny ściśle z zakresu filozofii systematycznej, które muszą obejmować przynajmniej 60% wymaganych zaliczeń.
Dekret Kongregacji Edukacji Katolickiej kładzie szczególny nacisk na filozofię bytu, czyli metafizykę. Jej potrzebę dla studiów teologicznych przedstawił podczas prezentacji dokumentu ojciec Charles Moreraud, rektor papieskiego Uniwersytetu Angelicum. Szwajcarski dominikanin podał praktyczne przykłady zastosowania pojęcia przyczynowości w kwestiach mających znaczenie również dla duszpasterzy.
W katechezie często musimy odpowiadać na pytania dotyczące relacji między ewolucją gatunków a biblijną historią stworzenia. Próby bezpośredniego przejścia od teologii do biologii są mało owocne. Trzeba mediacji filozoficznej. Mówiąc o ewolucji, katecheta stoi przed pokusą dyskwalifikowania Biblii albo zamknięcia się w fundamentalizmie, negującym prawdziwość odkryć naukowych. By uniknąć takiej fatalnej alternatywy, konieczne jest przeanalizować relacje między różnymi szczeblami przyczynowości w tym samym skutku. Za tą kwestią techniczną kryje się możliwość zrozumienia, jak tekst biblijny może mieć Boga jako autora, a równocześnie autorów ludzkich. Ten sam problem powstaje w innych dziedzinach teologii. Kto daje łaskę sakramentu, sam Bóg czy Bóg i kapłan? Innymi słowy, po co Kościół, czy Bóg nie może zbawić sam? Jest odpowiedź teologiczna. Jezus powołał apostołów. Jednak by ją zrozumieć, wyjaśnić i powiązać z pozostałą wiedzą, konieczna jest metafizyka.
Państwo nie może ograniczać praw człowieka ani karać go za odczucia i myśli, również w odniesieniu do płciowości, ale może i powinno regulować ludzkie zachowania, także seksualne. Przykładem jest uznawany na całym świecie zakaz pedofilii i kazirodztwa, powiedział w Genewie na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka przedstawiciel Watykanu. Arcybiskup Silvano Tomasi uczestniczył w debacie na temat tzw. orientacji seksualnej.
Watykański dyplomata rozpoczął swe wystąpienie od potwierdzenia nienaruszalności godności wszystkich ludzi oraz zdecydowanego potępienia wszelkich aktów przemocy motywowanych seksualnymi skłonnościami czy zachowaniami ofiary. Zwrócił następnie uwagę na niepotrzebne zamieszanie wokół pojęcia orientacja seksualna. Skoro nie jest ono zdefiniowane przez prawo międzynarodowe, należy je rozumieć w sensie potocznym, czyli jako odczucia i myśli, lecz nie jako zachowania. Podczas gdy państwo nie może karać za myśli i uczucia, może i powinno regulować zachowania również seksualne. Dzieje się tak na przykład w odniesieniu do pedofilii i kazirodztwa, zaznaczył arcybiskup Tomasi. Podkreślił on również, że w przekonaniu Stolicy Apostolskiej, a także wielu innych religii i ludzi sumienia, ludzka płciowość wyraża się prawdziwie w związku mężczyzny i kobiety. Przyznawanie się do takiej wizji natury człowieka oraz sprzeciwianie się seksualnym zachowaniom osób tej samej płci staje się dziś jednak coraz bardziej niebezpieczne. Ludzie, którzy się na to odważą, są stygmatyzowani, oczerniani i prześladowani. Łamie się ich podstawowe prawa, zaznaczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ.
Rośnie zainteresowanie przygotowanym przez Radio Watykańskie na Facebooku profilem poświęconym Janowi Pawłowi II. Poinformował o tym dyrektor rozgłośni ksiądz Federico Lombardi. W ciągu pierwszego tygodnia funkcjonowania strony zyskała ona prawie 30 tysięcy wpisów „lubię to”. W tysiącach też liczone są pozytywne komentarze w różnych językach, od włoskiego po chiński, a ogólna liczba odwiedzin przekroczyła 2 miliony. Ksiądz Lombardi pozytywnie ocenił tę społecznościową formę przygotowań do beatyfikacji papieża Polaka. Zapowiedział też, że facebookowy profil Jana Pawła II będzie stopniowo rozwijany, zwłaszcza o pliki wideo w różnych językach.
Sekretarz konferencji biskupiej Ekwadoru będzie papieskim delegatem reprezentującym wobec rządu wikariat apostolski San Miguel de Sucumbrios. O decyzji Ojca Świętego w tej konfliktowej sprawie poinformował tamtejszy episkopat. W ten sposób Kościół pragnie załagodzić rozdźwięk związany ze stanowczym sprzeciwem prezydenta wobec nominacji tymczasowego administratora wikariatu. Rafael Correa zapowiedział zawetowanie kandydata na to stanowisko, księdza należącego do ruchu Heroldów Ewangelii, który uznał on za wsteczny. Stąd decyzja Stolicy Apostolskiej, by biskup Angel Polivio Sanchez Loaiza, ordynariusz diecezji Guaranda, a zarazem sekretarz ekwadorskiego episkopatu, objął funkcję delegata. Obok reprezentowania wikariatu apostolskiego San Miguel de Sucumbrios wobec władz ma on też pomagać w tamtejszym duszpasterstwie aż do odwołania, oznajmił episkopat Ekwadoru.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Patriarcha Cyryl wystosował list gratulacyjny w związku z wyborem patriarchy Beszary Raj na nowego zwierzchnika maronickiego kościoła katolickiego w Libanie. W liście wyraził zaniepokojenie dyskryminacją chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz poparcie dla wszystkich wyznawców Chrystusa w tym regionie.
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że w rezultacie konfliktów zbrojnych ostatnich lat coraz bardziej wzrasta liczba przypadków dyskryminacji chrześcijan z powodów religijnych. Wśród nich są maronici, zmuszani do opuszczania swojej ziemi. Rosyjski Kościół prawosławny, od kilku wieków obecny w Ziemi Świętej, zawsze konsekwentnie i zdecydowanie występował w obronie chrześcijan mieszkających na umęczonej ziemi Bliskiego Wschodu, napisał zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Przypomniał on, że od wielu lat rosyjskie prawosławie utrzymywało dobre relacje z patriarchatem maronickim w Libanie, który reprezentuje starożytną tradycję, do której należy wielu ojców Kościoła, uznawanych tak przez katolików, jak i prawosławnych. Ten fakt wydaje się istotnym w perspektywie rozwoju dialogu prawosławno-katolickiego, ponieważ dziedzictwo wiary ojców jest podstawą, dzięki której możemy osiągnąć wzajemne zrozumienie. O naszych wielowiekowych stosunkach świadczy fakt, że w Moskwie od XVIII wieku istnieje świątynia prawosławna pod wezwaniem Marona Syryjskiego, szczególnie czczonego w kościele maronickim, podkreślił patriarcha Cyryl. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wody. W tym roku towarzyszy mu hasło „Woda dla miast”. O tym, jak kwestia ta jest ważna dla ludzkości i że nie ogranicza się do aglomeracji miejskich, dowodzi sytuacja w Kenii. Według obliczeń tamtejszego kościoła ponad 2 miliony osób cierpi w tym wschodnioafrykańskim kraju z powodu długotrwałej suszy.
Kenijscy biskupi zaapelowali o pilną międzynarodową pomoc humanitarną dla regionów dotkniętych klęską. Chodzi zwłaszcza o hodowców bydła z północy kraju oraz o plantatorów z południowo-wschodniego wybrzeża. Brak wody powoduje nie tylko straty w hodowli i uprawach, ale także masową migrację ludności i nieuniknione konflikty społeczne. Brakuje też żywności, nie mówiąc o innych skutkach, jak porzucanie przez dzieci nauki szkolnej. Sprawę pogarsza zwlekanie przez rząd z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej. Stąd kenijscy biskupi zwracają się nie tylko do wspólnoty międzynarodowej, ale także apelują o solidarność do wszystkich rodaków.
Krwawe konflikty to dzisiaj problem ogólnoafrykański, a ich główną przyczyną są bogactwa naturalne tego kontynentu, stwierdzili na zakończenie swych obrad przewodniczący afrykańskich episkopatów. Spotkali się oni w ubiegłą sobotę w stolicy Demokratycznej Republiki Konga, Kinszasie. dyskutując nad różnymi scenariuszami zaprowadzenia pokoju na Czarnym Lądzie, postulowali bardziej aktywną obecność Kościoła przy instytucjach międzynarodowych, takich jak Unia Afrykańska. Głównym tematem obrad było wcielanie w życie przesłania i propozycji Synodu Biskupów dla Afryki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 40 krajów oraz 8 episkopatów regionalnych.
Jesteście dzielni, pełni wiary i wytrwali. Jestem z was dumny. Tymi słowami ordynariusz indyjskiej archidiecezji Bhubaneswar Katak wspierał katolików prześladowanych przez hinduistycznych ekstremistów w stanie Orissa. Arcybiskup Rafael Chinat na początku kwietnia przechodzi na emeryturę i już teraz żegna się z wiernymi.
Arcybiskup Rafael Chinat ostrzegł zebranych wiernych, że panujący obecnie spokój może nie potrwać długo. Prosił, aby kontynuowali walkę o należne im prawa konstytucyjne, a szczególnie o prawo do wolności religijnej. Według indyjskich obrońców praw człowieka w Orysie trwa ekonomiczny bojkot ludności chrześcijańskiej narzucany przez zorganizowane grupy hinduistycznych ekstremistów. Powtarzają się blokady dróg utrudniające przejazdy pojazdów wiozących materiały budowlane przeznaczone do odbudowy zniszczonych domów chrześcijan. Arcybiskup Chinat przestrzega. Ciągle jest powód do obaw, ponieważ część odpowiedzialnych za pogromy kryminalistów pozostaje na wolności. W czasach pogromu w Orysie arcybiskup Chinat był centralną postacią niosącą pomoc chrześcijanom, protestantom i katolikom. Nawoływał do spokoju i tolerancji w obliczu wielu prowokacji, co umożliwiło przywrócenie spokoju. Dla Radia Watykańskiego z Deli Elżbieta Dziuk.
Choć katolicy stanowią w Rumunii zaledwie 7% obywateli, są jednak najbardziej prężni na polu działalności charytatywnej, a katolicka Caritas jest dziś największą instytucją dobroczynną w tym kraju. Okazuje się, że to właśnie te pozytywne doświadczenia z Kościołem katolickim skłoniły rumuńskie władze do zawarcia nowego partnerstwa między państwem i kościołami w zakresie działalności społecznej. Przewiduje ono finansowanie wyznaniowych instytucji charytatywnych. Państwowe dotacje mogłyby pokrywać do 80% ich budżetu.
Dla rządzącej obecnie Partii Demokratyczno-Liberalnej partnerstwo z religiami to sposób na negatywne skutki kryzysu. Chodzi jej zwłaszcza o zdopingowanie cerkwi prawosławnej. Choć należy do niej 85% obywateli i choć w ostatnich latach rozwinęła ona własną działalność charytatywną, to i tak pod tym względem pozostaje daleko w tyle za Kościołem katolickim. Rząd jest też świadomy, że mniejszość katolicka ma coraz większe problemy z utrzymaniem kilkudziesięciu sierocińców, domów opieki czy hospicjów. Pomoc państwa jest niezbędna, by katolickie instytucje mogły dalej prowadzić swą działalność na dotychczasowym poziomie, przekonują pomysłodawcy partnerstwa.
W ostatnich dniach napotkali oni jednak na silny opór ze strony organizacji laickich, które sprzeciwiają się współpracy państwa z religiami. Stosowne ustawy zostały już przyjęte przez parlament. Brakuje jeszcze podpisu prezydenta. Laicy radykałowie naciskają na Trajana Basescu, by skorzystał z prawa weta.
Kościół katolicki w Gwatemali może odtąd posługiwać się w ewangelizacji indiańskich tubylców nowoczesnym przekładem całej Biblii na język kicze. Jest to najbardziej rozpowszechniony z 22 języków używanych przez Majów. Przekładu dokonano z oryginalnych języków biblijnych hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Rewizję tekstu przeprowadzili miejscowi katechiści. Pierwsze wydanie ma nakład 10 tysięcy egzemplarzy.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.